czym jest to porażenie mózgowe i czy są określone przyczyny tego?
To znaczy, mózgowe porażenie to organiczny uraz mózgu. W sensie bardziej może nie tyle uraz, co uszkodzenie, które właściwie powstaje z nieznanych przyczyn. Może powstawać w różnych okresach życia. Najczęściej do niego dochodzi przed urodzeniem, czyli jeszcze w tym okresie prenatalnym, ale mogą też się przyczynić do tego czynniki okołoporodowe i różnego typu czynniki poporodowe. I czasem, no nawet już powiedzmy w tych pierwszych 2-3 latach życia, dopiero można wykryć, że jest to mózgowe porażenie dziecięce. Nie ma jakichś bardzo takich określonych przyczyn. Oczywiście mamy taką wiedzę, że mogą być to różnego rodzaju zatrucia, różnego rodzaju deficyty rozwojowe, czyli po prostu tak się mózg ukształtował. Większość przyczyn jest nieznanych i też jakby dla samego obrazu klinicznego sama przyczyna nie jest istotna. Istotna jest bardziej ocena szkód, które powstały, bo od tego zależy, w jakim stanie klinicznym będzie dziecko.
No właśnie, bo ten stopień porażenia może być różny.
Tak, w zależności od tego, jaka część mózgu jest uszkodzona i jak mocno, tak będzie rozwijało się potem dziecko, ponieważ jest to jednostka, która jest znana dość dawno i dość dobrze zbadana i dość dobrze poddająca się rehabilitacji, to my jesteśmy w stanie na początku już życia dziecka, bo życzylibyśmy sobie, żeby dzieci do nas trafiały do rehabilitacji już około 5 tygodnia życia, jesteśmy w stanie ocenić, jak będzie się to dziecko rozwijać względem tego, co prezentuje na tą chwilę. Po prostu znane nam są jakby takie związki przyczynowo-skutkowe, w związku z czym też jesteśmy w stanie bardzo dokładnie i celowo dobrać terapię. Oczywiście jest to jednostka chorobowa, która nie daje się leczyć. Nie, dziś jeszcze nasza medycyna nie pozwala na to, żeby wyleczyć uszkodzony mózg. Natomiast mózg jest plastyczny. To jest trochę tak jak z protezą. Funkcja jest, natomiast nigdy ona nie będzie doskonała. Więc jest duża możliwość, że utracone przez to uszkodzenie mózgu funkcje zostaną odtworzone, ale inną ścieżką, takim jakby implantem, obejściem. W związku z czym nie ma możliwości przywrócenia pełnej sprawności. Byłoby dużym nadużyciem, gdybym powiedziała, że takie dziecko da się zrehabilitować do poziomu, tak jakby nie był uszkodzony mózg. Nie ma takiej możliwości. Natomiast od poziomu uszkodzenia, od miejsca tego uszkodzenia i od pracy włożonej w takie dziecko zależy, jak to dziecko będzie funkcjonować.
Rodzice czekają, że urodzi się dziecko zdrowe i pewno jest to szokiem dla nich, gdy zaczynają dostrzegać pewne nieprawidłowości. Jakiego typu objawy towarzyszą temu schorzeniu?
Każdy rodzic czeka na zdrowe i piękne dziecko. To jest tak z każdym rodzajem niepełnosprawności. Kiedy rodzic w pierwszym momencie zderza się z tą niepełnosprawnością, i mu to jest bardzo trudno wytłumaczyć. On raczej szuka oznak zdrowia niż braku tego zdrowia. Na co należy zwrócić uwagę? Na każdą asymetrię rozwojową. Dziecko powinno się rozwijać z obydwu stron ciała tak samo. Jednym z objawów, właściwie z obrazów klinicznych mózgowego porażenia dziecięcego jest hemiplegia, czyli połowicze porażenie. I to jest już widoczne w dość wczesnym wieku. Jeśli dziecko układa się asymetrycznie, pręży się w jedną stronę, zaniedbuje jedną stronę, czyli na przykład nie używa którejś ręki lub nogi. Jeśli dziecko źle je, nie chce ssać, nie reaguje na dźwięki, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, coś wskazuje na zaburzenia wzroku, to oczywiście może być to wiele innych jednostek chorobowych, ale między innymi są to również objawy mózgowego porażenia dziecięcego. Wtedy najlepiej byłoby, żeby rodzic, obserwując takie dziecko, wszystkie swoje wątpliwości konsultował albo z lekarzem pediatrą, idealnie by było z lekarzem rehabilitacji lub lekarzem neurologiem, ale także z wykształconym w tym kierunku fizjoterapeutą.
Proszę pani, wiadomo, że im wcześniej, tym lepiej przystąpić do rehabilitacji i większe będą efekty. Ale czy łatwo to się diagnozuje, kiedy już rodzic zauważy pewne nieprawidłowości, pójdzie do lekarza, dużo czasu zajmuje lekarzowi postawienie diagnozy?
Akurat jeśli chodzi o mózgowe porażenie, to tak naprawdę tutaj jakby nie ma potrzeby szukania przyczyny, tak jak w zespołach genetycznych, które jakby są zdeterminowane, u których postępowanie rehabilitacyjne zależy od tego, z czego wynikają. O tyle tutaj, wiedząc, że ten mózg jest uszkodzony i mając obraz kliniczny tego dziecka, które widzimy, jesteśmy już w stanie podjąć działania rehabilitacyjne, więc tutaj raczej diagnoza jest szybka. Ona pewnie potem będzie musiała być pogłębiona, dlatego że mózgowe porażenie bardzo często występuje z różnymi innymi współistniejącymi wadami rozwojowymi. Albo z różnego rodzaju padaczką, albo z niedosłuchem, z niedowidzeniem. Jest wiele rzeczy, które oczywiście nie ma żadnych zasad, że w mózgowym porażeniu występuje to, to, to i to. Nie są to ścisłe ramy. Po prostu zestaw tych różnych wad może być bardzo różny i w bardzo różny sposób skonfigurowany. W mózgowym porażeniu występuje niepełnosprawność intelektualna lub nie. Są osoby w normie intelektualnej, które są mocno porażone ruchowo. Stąd jakby ważna jest ta wczesna rehabilitacja, żeby zacząć jak najszybciej usprawniać tą część ruchową. Bo ona zaniedbana będzie najtrudniejsza do odtworzenia. Dziecko się rozwija bardzo szybko i przegapienie każdego etapu rozwoju dziecka powoduje, że do tego się już nie da wrócić, czasu się nie da cofnąć. Natomiast później, nawet już w trakcie rehabilitacji, ta rehabilitacja jest kompleksowa, ona to nigdy nie jest tylko fizjoterapia. To jest najczęściej też terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, wsparcie dla rodziny. To jest terapia pedagogiczna, oczywiście w zależności od wieku dziecka, bo malutkie dziecko uczy się na przykład spontanicznej zabawy, a już starsze potem edukuje się w kierunkach na przykład poznawczych. Więc tutaj bardzo ważna jest po pierwsze ta kompleksowość, a po drugie szybkie podjęcie starań. I jakby zakres tej rehabilitacji dobierany jest na bazie obserwacji tego dziecka. W takim ośrodku jak nasz jest to tyle łatwe, że my mamy wszystkich specjalistów w jednym miejscu. Jeśli któryś ze specjalistów ma jakieś wątpliwości co do innej dziedziny, ma szansę pójść i poprosić innego specjalistę o to, żeby skonsultował dziecko i u nas tak się pracuje.
Po pierwsze neurolog.
Neurolog dziecięcy. To jest ważne, żeby to był neurolog dziecięcy, dlatego że on jest wyspecjalizowany w kierunku diagnozowania dzieci. To u takich maluszków jest bardzo trudne. To trzeba znać bardzo dobrze taki prawidłowy rozwój dziecka, żeby potrafić wyłapać nieprawidłowości. Z rodzicami jest tak, że jeśli jest to drugie, trzecie dziecko, rodzic ma porównanie do zdrowego dziecka.
I już wie,
że coś jest inaczej, coś może zaniepokoić. Natomiast wiele tych oznak może być bardzo delikatnych, niewychwytywalnych na początku. A tutaj tak naprawdę liczy się każdy moment. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej.
Więc po pierwsze neurolog dziecięcy.
Lekarz rehabilitacji i proszę się nie bać trochę niedocenionego zawodu fizjoterapeuty. Są fizjoterapeuci kształceni w kierunku terapii i diagnozy małych dzieci. U nas akurat są to terapeuci metody Andy Thibobat. I oni są w stanie w bardzo dokładny sposób stwierdzić, jaki stan kliniczny jest dziecka i jaka terapia jest potrzebna do wdrożenia.
Sądzi pani, że jeszcze fizjoterapeuci są niedoceniani?
No niestety przez środowisko lekarzy tak.
No to właśnie przez środowisko lekarzy,
tak,
to uściślimy.
Tak, tak.
Bo chyba pacjenci już doznają dobrodziejstwa metod
pani, to
fizjoterapeutycznych.
Jeśli mogę sobie pozwolić na taką dygresję, to jest trochę tak, że jeśli ktoś się zetknął z rehabilitacją i ona odniosła skutek i jest zadowolony, to jakby wie, że jakiej pomocy może szukać i jakiej może oczekiwać. Natomiast nasz system ochrony zdrowia bardzo nie zwraca uwagi na jakość. W związku z czym ta rehabilitacja taka ogólnie postrzegana, która tak naprawdę to jest rehabilitacja fizjoterapia ambulatoryjna, gdzie ludzie trafiają do ośrodków, które zamiast zajmować się człowiekiem, zajmują się wyrabianiem kontraktu, to po pierwsze jest to nieskuteczne, a po drugie nie daje żadnej gwarancji poprawy zdrowia.
Stąd myślę, jakby, że jak w każdym zawodzie trzeba wiedzieć, do kogo się idzie.
Tak jest.
Rozmawiamy o schorzeniu, jakim jest porażenie mózgowe. Właśnie, czy to jest schorzenie, czy to jest choroba?
To nie do końca jest choroba, ponieważ choroba oznacza pewien proces i postęp. Mózgowe porażenie dokonuje się w pewnym okresie życia i ono już nie postępuje. Mogą postępować różnego rodzaju wady współistniejące, typu na przykład epilepsja, która może się pogłębiać, która oczywiście może występować lub nie. Pogłębiają się konsekwencje związane z tymi deficytami ruchowymi, natomiast sama przyczyna powstawania mózgowego porażenia, ona się nie zmienia. Ona jakby zaistniała w pewnym momencie rozwojowym i koniec.
Czyli dalej nie zostają uszkodzone już tkanki mózgowe?
Nie, to już nie jest postępujące. To stąd jakby jest to raczej rodzaj niepełnosprawności niż choroba.
To porozmawiajmy teraz o samej terapii. Na czym ona polega? Jakie są jej dobrodziejstwa? I ile pracy trzeba włożyć, żeby usprawnić dziecko?
To może zacznijmy najpierw od tej pracy, ile trzeba włożyć. Już mówiliśmy wcześniej, że im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. I to jest jakby z każdym procesem leczenia tak jest. Natomiast jeśli chodzi o tą pracę, to należy pamiętać, że to są dzieci, które będą poddawane jakiejś formie rehabilitacji do końca życia. W związku z czym tutaj jest bardzo ważne, żeby ta pomoc była adekwatna, bo tych dzieci nie można zamęczyć. To jest trochę tak, że dziecko niepełnosprawne ma większość czasu zajętą. Przez to, że jest niepełnosprawne, że rodzic ma poczucie, że wymaga większej opieki i większego poświęcenia czasu. Jest taka tendencja, żeby dzieci niepełnosprawne zamęczać. Bo zwróćcie Państwo uwagę, jeśli dziecko w wieku lat, tam, dajmy na to 8, idzie do szkoły i ono się uczy przez 5 godzin dziennie, to potem musi odrobić lekcje i ma wolne. A nasze niepełnosprawne dzieci wracają ze szkoły, idą na jedną, drugą, trzecią terapię, dopiero wracają do domu, odrabiają lekcje. Oczywiście jeśli funkcjonują na takim poziomie, ale na jakim by nie funkcjonowały, to obowiązek szkolny je obowiązuje. Więc tutaj bardzo dużą uwagę zwracamy na to, że więcej nie znaczy lepiej. Zdajemy sobie sprawę z tego też, że to jest jakby forma takiej obrony rodzica przed takim poczuciem, że muszę zrobić wszystko, co się da. Stąd rodzice szukają różnego wsparcia w różnych miejscach. Czasem to nie współgra ze sobą, ponieważ metody stosowane w jednym ośrodku, one nie są lepsze lub gorsze, one są inne i czasem te metody ze sobą nie współgrają. A ponieważ u nas jest nacisk na to, żeby dziecko też miało szansę odpocząć, to rodzic nie zawsze się przyzna, że chodzi gdzieś jeszcze. I my dostajemy potem takie dziecko i widzimy, że coś jest nie tak, że to dziecko jest zmęczone, że ono nam zasypia. Pytamy rodzica, nie, wszystko jest w porządku, śpi dobrze, nic się w domu nie działo, jest wszystko okej. No i potem gdzieś tam w rozmowie wychodzi, że on jeszcze chodzi na konie i na basen i gdzieś tam. I to jest wszystko super, tylko to wszystko musi być wyważone.
Rozłożone w czasie.
Wyważone. Tak, to więcej nie znaczy lepiej. Żeby ludzki mózg mógł się nauczyć i zaadaptować do nowych warunków, to musi dostać bodziec, a potem musi odpocząć, żeby móc ten bodziec przyjąć i przetworzyć. Jeśli będzie zmęczony, to myślę, że każdy z nas wie, jak człowiek funkcjonuje, kiedy jest zmęczony. Bardzo trudno się wtedy uczyć. A to przecież nic innego niż nauka. Cały proces rehabilitacji to uczenie mózgu nowych wzorców ruchu, nowych wzorców postępowań, zachowań, emocji. Także tu wszystko musi mieć swój czas i swoje miejsce.
Kiedy przed laty, chyba już blisko 30 lat ma fundacja.
W przyszłym roku równo 30.
Państwo jednorogowie wprowadzali te metody. W zasadzie można powiedzieć jedną metodę była, prawda, z Włoch sprowadzona, bo te 30 lat temu dzieci po prostu siedziały w domu i niewiele z nimi robiono. Ale w ciągu tych 30 lat doszły nowe metody.
Metody dziś już są dużo bardziej doskonałe, bo już te 30 lat za nami. To nie są oczywiście nasze metody przez nas wymyślone. To są metody, które przywędrowały do nas zwykle z zachodu Europy.
To była domana, prawda?
Tak. Kiedy fundacja powstała, to dzieciaki były rehabilitowane metodą domana. U nas jeszcze ciągle są te osoby, bo to już są dziś dorosłe osoby, które wtedy były rehabilitowane. Najczęściej są to nasi przyjaciele, bo przecież to są ludzie w naszym wieku, którzy funkcjonują w różny sposób. Taki, na ile wtedy pozwolił ich stan i na ile wtedy pozwoli ich rehabilitacja. Ale przez te 30 lat mamy takie obserwacje, że dziś już nie ma osób w tak ciężkim stanie klinicznym, jak te osoby, które urodziły się 30, 40 czy 50 lat temu.
O czym to świadczy?
Świadczy to o tym, że ta rehabilitacja jest skuteczna. Oczywiście tutaj należy założyć, że to nie jest tak, że jak ktoś urodził się z mózgowym porażeniem, to każda z tych osób będzie w takim samym stanie klinicznym, bo jeśli uszkodzenia są bardzo silne, to mózgowe porażenie może również doprowadzić do takiego stanu bardzo głębokiego porażenia. Wtedy osoba jest zupełnie niesamodzielna. Ale dziś możemy porównać osoby, które w podobnym stanie klinicznym, możemy to zrobić dzięki temu, że jeszcze są pracownicy z nami, którzy pamiętają tamte osoby, kiedy do nas przyszły. To już były wtedy dorosłe osoby. Więc my jesteśmy w stanie teraz porównać stan kliniczny na wtedy 30-latka, a na teraz 30-latka. Także te osoby na mniej więcej tym samym poziomie uszkodzenia dziś funkcjonują znacznie lepiej. Dziś jest też duża większa dostępność i do metod rehabilitacyjnych, i do nowych technologii. Oprócz tego, że jakbym powiedziała, że ta integracja społeczna osób niepełnosprawnych już jest doskonała, to bym skłamała, bo nie jest, ale ona rzeczywiście już jest. Jakby otwartość świata na to, że te osoby niepełnosprawne mają szansę uczestniczyć w życiu społecznym, mają szansę się rozwijać społecznie, to też jest bardzo duży postęp, dlatego że jest to niezwykła motywacja do tego, żeby walczyć o siebie.
Te osoby, ci młodzi ludzie, nie odczuwają tego odrzucenia.
Oni już wiedzą, że mają prawo oczekiwać, że będą akceptowani. I już w tej chwili potrafią to wyegzekwować. Dzieci radzą sobie fenomenalnie. Dzieci nie oceniają, dzieci bawią się ze sobą, niezależnie od tego, jaki mają rodzaj niepełnosprawności i jak są bardzo uszkodzone w takim sensie na przykład ruchowym czy w kontakcie. Dla dzieci to jest absolutnie obojętne. To my dorośli tworzymy świat, który mówi tego nie możesz, tamtego nie możesz, a dziecko się tego uczy.
Czym są mierzone efekty rehabilitacji?
Są wystandaryzowane testy, natomiast one w moim odczuciu przy wieloletniej terapii one są niemiarodajne. Dlatego, że nie ma dwóch identycznych przypadków. Nie można porównać, że ten się rozwija lepiej, a ten gorzej, a ten zrobił większy postęp, a ten mniejszy. Każde dziecko rozwija się w takim tempie i w takim stanie, jaki pozwala na niego jego obraz kliniczny. Więc my tutaj raczej mierzymy nasze efekty w tym, co osiągnęliśmy na końcu, na dany moment. My oczywiście badamy dzieci małe co 3 miesiące, jest taka kompleksowa ocena diagnostyczna, starsze dzieci co 0,5 roku, bo to jest taki okres, kiedy może już się dokonać jakaś zmiana. I mierzymy to poziomem funkcjonowania, czyli co dziecko umie teraz, a czego nie umiało 0,5 roku temu. Tak? Czasem to jest przejście 10 metrów, a czasem to jest pójście na samodzielnie na zakupy. W zależności od tego, na co dziecko gotowe jest i jak jest rozwinięte społecznie i fizycznie.
W jakim wieku trafił do was najmłodszy podopieczny?
My tak czasem musimy to zahamować, bo są rodzice, którzy odsuwają od siebie ten moment i nie przychodzą przez zbyt długi czas, ale są tacy, którzy najchętniej byliby na drugi dzień po wyjściu ze szpitala. Więc myślę, że taki okres tego miesiąca życia dziecka jest taki odpowiedni. Bo to dziecko musi też przywyknąć do życia, że tak powiem, poza organizmem mamy. Musi się troszkę zaadaptować. Ci rodzice się muszą oswoić już z sytuacją, jaką zastali, tak? Bo tej sytuacji się już zmienić nie da. Oni też muszą mieć taką gotowość do podjęcia działań. Na szczęście u dzieci małych ta gotowość jest bardzo duża rodziców. Oni po prostu chcą, żeby to dziecko było, miało dobrze. Więc uczeni są od początku prawidłowej pielęgnacji, ubierania, rozbierania, karmienia, pozycjonowania. To jest milion rzeczy. I czasem to wystarcza, żeby już potem nie trzeba było nic więcej robić. Czasem te dzieci o takim stanie klinicznym, powiedzmy, lepszym, nie potrzebują już aż tak intensywnej tej rehabilitacji. Tylko dzięki temu, że trafiły do nas bardzo wcześnie.
I zdarza się, pewno wcale nierzadko, że idą do szkoły, idą na studia.
Zdecydowanie nierzadko. W tej chwili jakby jest bardzo duża grupa osób z mózgowym porażeniem, które jest w normie intelektualnej. Tak naprawdę ograniczenie ich możliwości wynika z ograniczenia ruchowego i trochę z takiego wycofania społecznego, ponieważ te osoby, zwłaszcza w okresie dojrzewania, w okresie buntu tego młodzieńczego, kiedy zaczynają zauważać, że nie są takie jak wszystkie dzieci, do tej pory to nie był problem, a potem już to zaczynają widzieć, dlaczego to ja, mówimy o dzieciach w normie intelektualnej, które są w stanie jakby pewne związki przyczynowo-skutkowe wywnioskować. Dużą rolę też odgrywa społeczeństwo, w którym dziecko się wychowało, ten ośrodek wsparcia, z którym korzysta z rehabilitacji, ale też dużo bardzo jest udział jakby tej grupy rodzinnej. Ja tutaj nie mówię nawet o samej najbliższej rodzinie, tylko o rodzinie szeroko rozumianej i w zależności od tego, jak akceptowana jest ta niepełnosprawność tej osoby, tak ono potem będzie funkcjonować.